Przystępujemy dziś w tej serii po raz ostatni do tych rozważań na temat duszy. A tak naprawdę to chciałbym powiedzieć, dla mnie osobiście jest to obraz czy przekaz, jak bardzo Duchowi Świętemu zależy na tym, aby moja i Twoja dusza się dobrze miała. Patrząc na tą księgę Nehemiasza, a więc Nehemiasza, który, jak powiedziałem, jest typem Ducha Świętego, jest jego obrazem w tej księdze. Jest to szczególny przykład Bożego zaangażowania w to, aby nasza dusza, aby Twoja, moja dusza prawidłowo funkcjonowała. Zastanawiające jest to, że bardzo często zauważam, że mnie osobiście tak bardzo na tym nie zależy. Nie wiem jak wam, ale przyłapuję się, że ciało oczywiście ważniejsze. A dusza, no duch fajnie jest zbawiony, ma potwierdzenie, że życie wieczne, ach. Natomiast dusza sobie radzi. A ona, wam powiem, jest taka troszkę pomiędzy, bo jest pomiędzy ciałem i pomiędzy duchem. A duch jest przeciwko ciału. A ciało przeciwko duchowi, a biedna dusza pomiędzy nimi. I tam te wszystkie zmagania i te przepychanki mają miejsce. Dlatego też cieszę się, że Duch Święty jest zainteresowany, aby wesprzeć nasze dusze. Krótkie przypomnienie tego, co było ostatnio tydzień temu. Doszliśmy do tego, że mury zostały odbudowane. Ciekawa rzecz, ciekawe spostrzeżenie, że odbudowa świątyni, a więc ten obraz nowozrodzenia, nie wzbudza tyle emocji, tyle wrogości przeciwnika, co odbudowa murów. Do czasu, kiedy świątynia była odbudowana, nieprzyjaciele sobie funkcjonowali gdzieś tam poza murami Jerozolimy i nic ich to specjalnie nie interesowało. Natomiast kiedy przyszedł Nehemiasz i zaczęto odbudowywać mury, ostatnio o tym mówiłem, patrząc na księgę Nehemiasza, zachęcam tych, którzy tego nie słyszeli, aby to po prostu przeczytali w księdze, że wtedy dopiero nieprzyjaciele zaczęli reagować. I ta reakcja była coraz to progresywnie mocniejsza. Większe groźby, większe ataki. To było coś niesamowitego. No bo jak zaczynasz zmieniać swoją postawę, jak zaczynasz budować zasady, bo mury to nic innego jak obraz pewnych zasad, pewnych pryncypiów naszego życia, tych pryncypiów, które określa Boże Słowo, nie ten świat. W związku z tym to zaczyna być bardzo groźne. Bo taki człowiek, mający odbudowane mury, po pierwsze w Bogu czuje się w pełni bezpiecznie, ale staje się bardzo niebezpiecznym dla świata, dla nieprzyjaciela. Dlatego ta duchowa walka tam się właśnie zaczyna. Czasami ta budowa tych murów, o tym mówiłem, również wznieca takie wewnętrzne rozterki. Człowiek myśli, a czy rzeczywiście dobrze, bo no, ponosisz porażkę znów i już było dobrze, a znów się gdzieś noga powinęła. Czy to ma sens? Czy warto dalej? Są czasami takie wewnętrzne rozterki. O tym w księdze Nehemiasza również mamy ten obraz, mamy to rozwinięcie. Ciekawą rzeczą jest, że nawet jest mowa o podstępnych zamysłach i pułapkach wroga. A w Nowym Testamencie przecież czytamy, że zamysły nieprzyjaciela nie są nam tajne. Jakże to dobrze, że możemy być uprzedzani przez Ducha Świętego, że pewne pułapki mogą nam grozić. Jaki był rezultat ukończenia budowy? Że po pierwsze spadł strach na wszystkie otaczające narody. Po drugie stało się coś niezwykłego. Wszystkie okoliczne narody mówią, Bóg dokonał wielkiego dzieła. A czyż nie jest w Nowym Testamencie napisane, aby takie były nasze uczynki, aby ludzie je widząc mówili, ale to są ludzie, coś niesamowitego, jak oni potrafią żyć. Nie, tak nie jest napisane. Napisane jest, aby ludzie widząc nasze postępowanie chwalili Ojca, który jest w niebie. Bardzo trudne zadanie przede mną i przed tobą. Oni w księdze Nehemiasza czytamy, że odbudowując mury doprowadzili do tego, że okoliczni zauważyli Boże dzieło, Bożą dłoń w tym dziele, które oni dokonywali. Dzisiaj przejdźmy dalej. Dlatego, że odbudowane mury to obraz już uporządkowanej duszy. Przyjrzyjmy się zatem tej uporządkowanej duszy, jak to wygląda. Przemiana duszy to między innymi przemiana naszego umysłu. A to warunek, aby żyć według ducha. Coś powie zaraz. Duchowe życie to wiara. Opieramy się tylko na wierze, wiara i nic poza tym. Nie, nieprawda. Umysł. Bóg nie pozbawia umysłów tych, którzy się rodzą na nowo. Po to, że jest on potrzebny, aby odmieniony mógł funkcjonować w naszej duszy we właściwy sposób. Dlaczego? No bo popatrzcie, czytamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale, pierwsze dwa wiersze, bardzo znany zresztą tekst i często cytowany, ja też go już wyświetlałem. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, a więc nie dawać ciału za dużo do gadania, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Duchowa służba nasza przez składanie naszego ciała w ofierze. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego. Słuchajcie, świat nie jest odmieniony w swoim umyśle. Świat myśli po swojemu, po staremu. A my wychowani w tym świecie, zanim się na nowo narodziliśmy, będąc martwymi, byliśmy całkowicie pogrążeni w ten sposób myślenia, jak myśli świat. A więc nie było odmienione nasze myślenie. Nasz umysł funkcjonował po staremu. I dlatego apostoł Paweł tutaj mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. I teraz popatrzcie, po co to jest. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jako pastor przez dziesięciolecia mnóstwo razy słyszałem ludzi, którzy mnie odwiedzali. Pastorze, jak ja mam poznać w swoim życiu wolę Bożą? I różny sposób ludzie szukają tej woli Bożej. Tu masz gotową receptę. Wystarczy po prostu popatrzeć na tekst Bożego Słowa i nic dodać, nic ująć. Zacznij dokonywać odmiany. Nie upodobniaj się do tego świata, ale się przemień przez odnowienie umysłu swego. I tu chcę już teraz podkreślić, a za chwilę będę to jeszcze mocniej akcentował. Tu nie jest mowa o tym, abyś padł na kolana czy na twarz przed Bogiem i modlił się, Boże, odmień mnie, przemień moje myślenie. Tu jest wyraźny nakaz skierowany bezpośrednio do ciebie i do mnie. Nie upodabniaj się do świata. Ja mam się nie upodabniać do tego świata. Czyli to jest moja odpowiedzialność i twoja odpowiedzialność. Nie oczekuj tego, że to Bóg za ciebie zrobi. albo ktokolwiek inny. Albo Kościół będzie się modlił. Kościele, proszę, módlcie się o to, abym przestał myśleć według tego świata. Po świecku. Nie. Ty masz możliwość. Gdybyś jej taki nie miał, Bóg by nie oczekiwał i nie dawał ci takiego rozkazu. My bardzo często zacieramy te nasze możliwości. Ja nie potrafię. To przerasta moje możliwości. Jak się moda zmienia, to odrzucamy jakoś dziwnie te niemodne ciuchy i potrafimy się odmienić. Potrafimy. Ale jak chodzi o sprawy duchowe i przejść z mody tego świata na modę obowiązującą w Królestwie Bożym, to jest bardzo trudne. Tego się nie da. Da się, bo gdyby się nie dało, wierzę, że taki tekst by się nie pojawił w Biblii. A więc, abyśmy umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą. Bo mając odmieniony umysł, będziesz umiał rozróżniać. To brzmi podobnie, ale wolą Bożą nie jest. Co jest dobre? No, to jest pytanie. Co jest dobre? No tak, będziesz wiedział. Co jest miłe? Będziesz wiedział. I co jest doskonałe? To jest bardzo ważne i proste. A więc przemiana umysłu ma bardzo istotne znaczenie. A więc przywraca przemiana umysłu właściwe rozróżnianie wartości. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Zobaczcie, Bóg obdarzył nas możliwością trzeźwego myślenia. To znaczy, tu nie chodzi o alkohol i bycie nietrzeźwym. To trzeźwe myślenie tu jest w znaczeniu takiego zdrowego, powściągliwego, takiego potrafiącego rozróżniać właśnie dobro, zło, Bożą wolę. Dał nam takiego ducha, nie lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia, powściągliwości, bo tak to jest również tłumaczone w innych wersjach. Dalej, usuwa obawy. Kiedy dokonuje się w nas przemiana, usuwane są pewne obawy, bo nie mamy ducha lęku. Koryguje nasze emocje, które czasami są podburzane, czasami są rozniecane, rozkołatane i racjonalizuje podejmowanie naszych decyzji. Nasze decyzje przestają być chaotyczne, ale podejmujemy decyzje rozważnie, rozsądnie, mając po prostu na uwadze to, co jest dobre, co jest miłe, co jest Bożą wolą. A więc przemiana umysłu jest tutaj tak bardzo istotna. To wymaga wprowadzania nowych zasad postępowania. No bo te mury to właściwie to są te nowe zasady, ale je trzeba wprowadzić w życie. Zobaczmy z powrotem do Księgi Nehemiasza, 7 rozdział, także i wiersze 1-3. Gdy mur był już odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. A w 3 wierszu poleciłem im: bramy Jerozolimy otwierajcie dopiero, gdy słońce zacznie nieco przypiekać, a zamykajcie je i ryglujcie, póki stoją straże. Formujcie też warty z mieszkańców Jerozolimy. Jedne niech stoją na posterunkach, drugie przed własnymi domami. Konkretna, bardzo jasna, klarowna regulacja. Każdy wiedział, co ma robić. Wiecie, to jest cechą dobrego przywódcy, to jest cechą dobrego biznesmena zatrudniającego ludzi, że wskaże każdemu zakres obowiązków. Ja nie wiem, czy są jeszcze dziś tacy, a być może są, przedsiębiorcy, którzy przyjmują kogoś do pracy, a wiesz, tam gdzie trzeba będzie, to będziesz zapchaj dziurą. No i taki czeka, kiedy się pojawi dziura, albo się nie pojawi, będzie coś robił, albo nie będzie robił. Ja nie wyobrażam sobie, że coś takiego mogłoby mieć miejsce. Natomiast bardzo ważnym jest, aby pracownik, aby ktoś, kto jest zatrudniany, wiedział, co należy do jego obowiązków. W Kościele jest też to bardzo ważne, aby każdy wiedział, co do niego należy. Ja wiem, że wszyscy wiemy, że do nas należy przyjść w niedzielę na nabożeństwo i ewentualnie niektórzy przyjść w środę na nabożeństwo. I na tym zakres obowiązków się kończy. Nie, to nieprawda. Ten zakres jest znacznie, znacznie obszerniejszy. On wymaga twojego i mojego zaangażowania, zaangażowania w uwielbianie Boga, zaangażowanie w służbę, zaangażowanie w niesienie pomocy, w okazywanie empatii i mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. To nie teraz jest mój czas na to, abym to wymieniał. W każdym razie zwróćcie uwagę, jak bardzo konkretnie zostało tutaj przydzielone czy określone zadanie do wykonania. I znów popatrzcie, Nehemiasz, kazałem stawić wrota. Nehemiaszu, ale one są takie ciężkie. Weź no ty z tymi swoimi żołnierzami i wstawcie te wrota. Nie. Nehemiasz kazał mieszkańcom Jerozolimy, aby to zrobili. To ty i ja mamy wstawić wrota dla naszej duszy, abyśmy wiedzieli, ile czasu możemy spędzać na danej czynności, robiąc to czy inne. Czasami się zapominamy i wtedy czas marnujemy. Ale to jest istotne, aby wrota były wstawione i za to jesteśmy, każdy z nas, odpowiedzialni. Wspominałem już, że rozsądni rodzice pozwalają dzieciom grać w różne gry. Dzisiaj te telefony na to pozwalają, czy tablety, ale ograniczają czas. To są wrota, które są otwarte od momentu określonego do momentu określonego. I w tym czasie te wrota są otwarte i jest ta możliwość. Bo życie chrześcijanina to nie jest hermetyczna puszka, w której jak konserwa człowiek siedzi i świata poza murami nie widzi. Nie, jesteśmy otwartymi ludźmi na wszystko, co się dzieje dookoła. Ale nie wszystko, co się dzieje dookoła, ma prawo znajdować się, wejść do naszego życia. I dlatego ta kontrola, dlatego te obostrzenia, dlatego te wrota. Kazałem wstawić wrota. Wyznaczyłem też, mogę powiedzieć, parafrazując, odźwiernych. Wyznaczył. Wiecie, ja myślę, że w zborze też są wyznaczeni ludzie, nie myślę, tylko wiem, są wyznaczeni ludzie do poszczególnych służb. Są służby uwielbienia, są służby niesienia pomocy. Nie będę wymieniał wszystkich, bo jest w naszym zborze ich bardzo, bardzo dużo. Są wyznaczeni. To jest bardzo ważne. Odźwierni, śpiewacy, lewici. Przypominacie sobie pierwszy tekst, w którym rozpoczynałem 3 tygodnie temu, czy 2 tygodnie temu na pierwszym wykładzie z Ewangelii Jana, że zagroda dla owiec, tam były wrota i tam był odźwierny. Tutaj też mamy wyznaczonego właśnie odźwiernych, którzy pełnili funkcję przy wrotach, przy bramach. A więc te rzeczy zostały przez Nehemiasza wprowadzone, te nowe zasady. Wyznaczenie służb, określenie zakresu obowiązku, o czym powiedziałem, ustalenie sposobu codziennego funkcjonowania. Życie chrześcijanina ma swój rytm, swój harmonogram, swój plan. Oczywiście u każdego z nas on przebiega inaczej, bo kiedy idziesz do pracy, wstajesz o określonej godzinie, musisz coś przygotować i tak dalej, idziesz potem do pracy, ten twój rytm i ten twój harmonogram dnia wygląda nieco inaczej. Dla kaznodziei, dla pastora to też wygląda trochę inaczej, ale każdy z nas ma ten rytm, ten plan jako chrześcijanie konieczny. I są stałe punkty, które nie muszą się odbywać o tej samej godzinie, w tym samym czasie, ale powinny mieć miejsce. I takim jest czas na modlitwę, takim jest czas na czytanie Bożego Słowa. To są elementy, których nie można się wyzbyć, nie można pominąć, jeśli chodzi o funkcjonowanie w życiu chrześcijanina. A więc te sposoby codziennego funkcjonowania. Spontaniczne składanie darów na dzieło Boże. To jest coś ciekawego. Popatrzcie, kiedy mury zostały zbudowane, kiedy zasady zostały już wprowadzone i zaczynają być wdrażane, następuje niesamowicie niespotykana, niespodziewana metamorfoza mieszkańców Jerozolimy. Pamiętacie, dlaczego przybył z Babilonii Nehemiasz? Byli w wielkiej biedzie, nędzy, pohańbieniu, pożałowania godni. Och, chciałoby się powiedzieć, zróbmy zrzutkę i poślijmy im pomoc, bo żyją w strasznych warunkach. No to popatrzcie. Część naczelników rodów, mury zostały odbudowane, bo taki stan chaotyczny mieli wtedy, kiedy mury rozwalone, zagruzowane całe miasto i tak dalej. Część naczelników rodów złożyła dar na dzieło Boże. Namiestnik przekazał do skarbca 1000 darejek w złocie, 50 czas, 30 szat kapłańskich i 500 min srebra. Już nie będę wam zaprzątał głowy, co to są te darejki, czy co to są miny srebra i tak dalej, jakie to są wartości ogromne. Inni naczelnicy rodów przekazali do skarbca na dzieło Boże 20 tysięcy darejek w złocie i 2200 min srebra. Dar reszty ludu wyniósł 20 darejek w złocie, 2000 min srebra oraz 67 szat kapłańskich. Wow, gdzie jest ta bieda, nędza i pohańbienie? Skąd się to naraz wszystko tam znalazło? Jak to jest, że byli w takiej nędzy, w takiej biedzie, pożałowania godni, a teraz naraz, gdy mury zostały ustanowione, kiedy wstawiono wrota, kiedy zaczęło to wszystko funkcjonować, naraz ogromna przemiana. Widzicie, co potrafi zrobić dusza odmienionego człowieka, kiedy zostaje odbudowana? Wcześniej na nic go nie stać, tylko marudzenie. Wszędzie, gdzie nie popatrzy, to ruina, niemożności, same nieszczęścia. A teraz? Wszystko jest możliwe. Nie ma problemu. Skąd te szaty kapłańskie się wzięło? 67 szat kapłańskich. A 30 szat kapłańskich sam naczelnik rodu. No coś niesamowitego. Ogromne te ilości naraz się znalazły. To czyni przemiana, przemiana duszy. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. A ciało jest nienasycone. Bo ktoś ma jeszcze coś więcej. A w międzyczasie wymyślono jeszcze coś nowszego, a to, co ty masz, przecież jest już stare, przeterminowane. Wstyd się z tym poznać. Po co mieć stary samochód, stary komputer, stare... No nie, musi być nowe. A ci, którzy zdobywają i gromadzą pieniądze, wiecie, że im ciągle brakuje? Ciągle mają mało, no bo zawsze można mieć więcej. I do głowy im nie przychodzi, że można mieć też mniej. O nie, mniej to nie, więcej trzeba mieć. No więc ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. I to, co cielesne, zawsze im pokazuje, że im czegoś brakuje, bo ktoś inny ma więcej. To, że oni mają więcej od innych, a to niech sobie każdy układa życie jak może. Ale ja i tak mam mało, bo potrzebuję więcej. Według ciała. Ci zaś, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Co z sobą chcesz zabrać, odchodząc z tego świata? Jakież skarby ze sobą zabierzesz? A gromadząc je i trzymając je w schowku, ty wiesz, że to wszystko jest w jakiś sposób bezużyteczne? To się marnuje. To po prostu nie przynosi owocu. To jest tak jak z tym sługą, który właśnie po cielesnemu. Wow, ja wiem, że mój Pan jest srogi. Żeby nie ubyło, więc zakopię. Pan wrócił i chce się z nim rozliczyć, a on mówi, tu masz co twoje. A gdzie jest przyrost? Nie, bo zakopałem. Sługo zły. I wcale nie został, no biedny ty, nie dałeś sobie rady. Jak mi żal ciebie. Nie, wtrąćcie go do więzienia. Niech go spotka zasłużona kara. Zmarnotrawił to, czym dysponował. Bracie i siostro, moje i twoje życie jest skarbem, który nie może być zakopywany. On powinien być użyteczny. On powinien funkcjonować na rzecz otoczenia, na rzecz innych ludzi. Na rzecz tego, co jest wokół ciebie. Na rzecz twojej rodziny. Jeżeli będziemy zamknięci i tylko gromadzić i widzieć, że jeszcze jestem niedoskonały, że jeszcze mi czegoś brakuje, jeszcze. No to koncentruj się i gromadź. Tylko po co? Przychodzi w pewnym momencie koniec. Jak się chcesz rozliczyć? Ja wiem, że tak nabożnie brzmi pieśń, że prócz liści nic, Panie. A wiecie, co zrobił Jezus z drzewem, które prócz liści nic miało? Przeklął je i uschnęło. Nie pożałował, nie powiedział, oj biedny ty, trzeba go podlać, trzeba mu dać szansę. Prócz liści nic? Tak chcesz stanąć przed Bogiem? Słuchajcie, moje i twoje życie, raz jeszcze podkreślam, to skarb, który musi funkcjonować, być używany, obracać. I nie mów, że jesteś za młody, nie mów, że jesteś bez doświadczenia, nie mów, że jesteś za stary. To, co masz, połóż na szale, a Pan to pobłogosławi. Gdy zaczniesz myśleć, nie według ciała, ale według ducha. No dobrze, idziemy dalej. Bo czas nieubłaganie. Słuchanie z Bożego Słowa. To kolejny element, który się pojawia w odbudowanej Jerozolimie, kiedy mury zostały odbudowane. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego. Wow! Co do jednego. Czy wy to zauważacie? Cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną. A pamiętacie z wykresu, jaki pokazywałem, gdzie brama wodna? We południowo-wschodniej części i tam było dużo miejsca i tam swobodnie Nehemiasz mógł się poruszać? Nie. Musiał zejść ze zwierzęcia i na piechotę, bo zwierzę nie było w stanie przejść przez te zwały gruzu, bałaganu, chaosu. No dobrze, tam się teraz zgromadzają i uproszono Ezdrasza, pisarza, aby przyniósł Księgę Zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet. Wszystkich, którzy mogli słuchać, my byśmy oczekiwali z wiarą. A tu jest napisane ze zrozumieniem i nie pomyłka. A było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Czy przychodząc na nabożeństwo, przychodząc do zgromadzenia, głoszone jest Boże Słowo, koncentrujesz się na tym, co jest mówione, co jest głoszone. Co Duch mówi Kościołowi, co Duch mówi zborom? Albo myślisz, o, dzisiaj ten kaznodzieja mówi słabsze kazanie, słyszałem już jego lepsze kazania. Dziś chyba mu nie za bardzo wyszło, albo nie miał zbyt dużo czasu, albo za dużo na głowie. Tamci byli skupieni na tym, co jest głoszone, co jest mówione. I czytali z Księgi Zakonu, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Wiecie, to jest bardzo istotne. I to nie jest tylko starotestamentowe, wyrwane z kontekstu urywek. Filip, którego Duch wyrwał z ogarniętej przebudzeniem Samarii, mówi, idź na pustą drogę, przyłącza się do Etiopczyka, dostojnika etiopskiego, który jedzie powozem i czyta Księgi Izajasza. Znacie to z dzieł apostolskich? I co pyta? Czy wierzysz to, co czytasz? Nie. Czy rozumiesz to, co czytasz? A ten mówi, czytam, ale nie rozumiem. Chyba, żeby mi ktoś wyjaśnił. I wtedy Filip mu wyjaśnił. Wszystko, kawa na ławę, o co chodzi. No i ten wtedy mówi, wow, no tak, to w takim razie pozostaje mi się ochrzcić. No jest tutaj woda? Jest. Co stoi na przeszkodzie? Zobaczcie, jak człowiek zrozumie, co Bóg do niego mówi, to od razu pojawia się gotowość do realizacji tego słowa. A jak tak słuchamy tylko, a to znam, a to pamiętam, a na ten temat już powtarza się kaznodzieja, w związku z tym, dobra, żadnej przemiany, żadnej reakcji wewnątrz. Nie spodziewaj się. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem oraz Ezrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu, dzień dzisiejszy jest dniem, jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. To nie dlatego płakali, że tak strasznie smutne to było i tak trudne to dla nich wszystko było. Nie, oni płakali ze wzruszenia. Byli, podoba mi się to określenie tych dwóch, co szli do Emaus. Poruszeni zostali do żywego. Chyba Biblia Gdańska taki zwrot. Czyż serce w nas nie pałało? No więc takie poruszenie do głębi, pałające serce powoduje, że u niektórych emocje się wielkiej radości wyrażają poprzez płacz. No właśnie tutaj mieliśmy to do czynienia. Nie smućcie się i nie płaczcie, bo to jest po prostu dzień poświęcony naszemu Bogu. Więc słuchanie Słowa Bożego. Zgromadzeni byli na placu przy bramie wschodniej. Słuchali Boże Słowo ze zrozumieniem. Byli wewnętrznie poruszeni. Połączyli też wypełnianie, połączyli słuchanie z wypełnianiem. Wyobraźcie sobie, że tam odkryli, ja tego tutaj akurat nie cytuję, ale w Księdze Nehemiasza znajdziecie, że 800 lat naród izraelski nie wypełniał to, co było im nakazane jeszcze w Księdze Wyjścia, a więc drugiej Mojżeszowej, potem powtarzane w czwartej, w kapłańskiej, że mają obchodzić święto Sukot, święto namiotu, święto kuczek. Różne te nazwy są w użyciu. Tego nie robili. Po prostu gdzieś to zaniknęło w czasach Jozuego, a więc około 800 lat minęło i tego nie wykonywano. A przecież to było nakazem Bożym, aby to takie święto obchodzić. I to było jedno z ważniejszych świąt, 7 dni trwające. A więc to było coś niezwykłego, że powrócili. Bracia i siostry, Ja chcę wam powiedzieć, że jest też wiele rzeczy, o których my słyszymy, słuchamy, a nie pobudzają niektórych w ogóle do działania. Ilu ludzi nowonarodzonych zadowala się tylko tym faktem i jakoś im do głowy nie przychodzi, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Ilu chrześcijan nowonarodzonych i ochrzczonych przychodzi im na myśl i pragną, aby pełnia Ducha Świętego wypełniała ich życie, aby przeżyć coś, co określamy chrztem w Duchu Świętym. I o tym mówiłem, traktowałem o tym, że niekoniecznie to muszą być od razu języki, chociaż języki to wspaniała rzecz, ale ten moment, to przeżycie może się przejawiać, tak jak w moim przypadku, uwolnieniem od moich jakichś fobii wewnętrznych, o zakompleksienia tak daleko idącego, że jak mówiłem wam, uciekłem z pierwszego młodzieżowego. Przed tablicą nigdy nie odpowiadałem w szkole średniej. Nie byłem w stanie otworzyć swoich ust. Po prostu szczęk, ścisk i tyle. Ale kilka dni po tym fakcie byłem w stanie, sam byłem zdziwiony, bo mi się wydawało, że zawsze taki jestem. Ja nie zauważyłem tej zmiany. Kilka dni po tym przeżyciu, w niedzielę przeżycie, a w czwartek byłem w Warszawie. 700 czy 800 młodych ludzi, a ja z gitarą na przodzie prowadzę sam jeden uwielbianie. I było to dla mnie tak normalne, tak oczywiste, ja bym to zawsze robił. Ci, co ze mną przyjechali z Bielska, zastanawiali się, czy ja to z przodu jestem, czy to ktoś inny przyszedł. No, takie rzeczy dokonać może Duch Święty w twoim życiu. Ale pozwól mu, aby całkowicie ogarnął twoje życie. Ale niektórym chrześcijanom to jest tak jakoś ważne, że mam pewność zbawienia i na tym poprzestaję. A Bóg ma więcej przygotowane dla ciebie. Więcej niż myślisz. Dlatego oczekuj tego, szukaj tego, zabiegaj o to. Bo to jest istotne, abyśmy mogli coraz lepiej jako Kościół funkcjonować, zanim Chrystus przyjdzie. Dalej, to oddzielenie, słuchanie Bożego Słowa sprawia, że ludzie oddzielali się od tego świata, od ludzi tego świata. Wow, tu nie chodzi o to, że zrywamy relacje ze sąsiadami, współpracownikami teraz, absolutnie. Nie, nie, to nie są nasi wrogowie. Dlatego wyjdźcie spośród nich i obleczcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. To w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł przekazuje. I będę wam ojcem, wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Zresztą Paweł to cytuje ze Starego Testamentu. Co zrobili tamci? Podejmowali zobowiązania do duchowej czystości, do wstrzymywania się od handlu w sabat i inne święta. Robili po prostu porządki w swoim życiu. Jest jeszcze coś ciekawego, co nastąpiło. Mianowicie nastąpił proces oczyszczenia zakamarków świątynnych. I tutaj się na chwilę tym zatrzymam. Wcześniej jednak kapłan Eliaszyb, odpowiedzialny za komnaty w domu naszego Boga, jednocześnie spokrewniony z Tobiaszem, urządził mu przestronną komnatę tam, gdzie wcześniej przechowywano rzeczy służące ofiarom z pokarmów, kadzidło i inne sprzęty. Składano tam dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy oraz plony ofiarowane kapłanom. Bardzo mnie to oburzyło, także kazałem usunąć z komnaty wszystkie sprzęty Tobiasza. Kazałem też oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, to co miało służyć ofiarom z pokarmów, a także kadzidło. Drodzy, Tobiasz, przypominam, to jeden z tych trzech z imienia wymienianych wrogów, którzy atakowali mieszkańców Jerozolimy. Popatrzmy, czego obrazem, czy czego typem mogą być te zakamarki gdzieś tam w naszym wnętrzu, w naszej duszy. Duch Święty zwraca uwagę na Boże standardy. Zwróćmy na kilka takich elementów. Wychowaliśmy się wszyscy w kulturze, która wpajała nam, że jak coś dobrego zrobisz, to się dobrze czujesz, to możesz zostać za to nagrodzony. Dobre uczynki. Dobre uczynki są taką formą, która jak się nam coś uda takiego dobrego zrobić, to czujemy satysfakcję. I przychodzi kwestia życia duchowego. List do Efezjan jest tutaj tego dobrym przykładem. Pierwsze trzy rozdziały traktują o tym, co Bóg dla nas przygotował, a bardzo często to jest to, co my chcemy robić. A począwszy od czwartego rozdziału, jest kolejne trzy rozdziały, czwarty, piąty, szósty, traktuje o tym, że co my mamy robić w związku z tym, że Bóg przygotował to, co przygotował w pierwszych trzech rozdziałach, to my teraz od czwartego mamy wykonywać. Ale my wtedy wolimy modlić się, aby Bóg to zrobił, to co my mamy zrobić. Lubimy zamieniać jak gdyby się rolami z Bogiem. Bóg mówi w drugim rozdziale, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. No ale wpajane mieliśmy od dzieciństwa, że uczynki mają bardzo wielki wpływ na nasze zbawienie. I to jest tak mocno zakorzenione, że potem, choć narodzimy się na nowo, to te dobre uczynki ciągle i to wpojone jakiś ten system myślowy funkcjonuje w nas i sobie przypisujemy zawsze jakieś plusy, bo dobry uczynek się pojawił. Czy dobre uczynki zatem nie mają mieć miejsca w naszym życiu? Ależ jakże? Użyję konkretnego przykładu. Możesz maszerować jak żołnierz. Możesz musztrować, możesz robić zwroty w lewo, w prawo, w tył zwrot, naprzód marsz. Różne elementy musztry możesz ćwiczyć każdego dnia. Ale jak nie zostałeś powołany, to ktoś, kto cię będzie obserwował, że bawisz się w żołnierza, powie, coś chyba jest nie tak z tym człowiekiem. Udaje żołnierza, ale żołnierzem nie jest. Natomiast ktoś, kto został powołany do wojska, zaczyna ćwiczyć te same elementy. I to jest jego obowiązkiem. I drodzy, tak samo jest właśnie z uczynkami. Nie wypełniamy uczynków, aby zostać zbawieni. Ale czynimy dobre uczynki, dlatego że zostaliśmy zbawieni. Żołnierz dlatego, że został powołany, ćwiczy musztrę. Natomiast ktoś, kto ćwiczy musztrę, a nie został powołany, jest śmieszny. Śmieszny jesteś, jeśli dlatego wykonujesz dobre uczynki, żeby sobie zaskarbić zbawienie, przychylność Boga. Panie Boże, wiesz, no widziałeś, pomogłem tu, pomogłem tam. Wziąłem udział w takiej dobrej akcji. Nie punktuj w ten sposób u Boga. Wykonuj natomiast wszystko, co On od ciebie oczekuje, jak od swojego dziecka. Bo to należy robić, ale dlatego, że zostaliśmy powołani. Powołani zostaliśmy z łaski, za darmo, bez naszych uczynków. Ale też na kilka innych zwrotów chcę zwrócić uwagę. Powiem wam szczerze, ja cierpię czasami, słuchając modlitw. Panie, nie opuszczaj nas. Jak to duchowo i pięknie brzmi. Przyznajcie. Jakaż troska o to, aby obecność Pana była w zgromadzeniu. Pozostań z nam. A On mówi, nie zostawię was, ani was nie opuszczę. Będę z wami aż do skończenia świata. Ale Panie, nie opuszczaj nas. Tamto słowo jest jak gdyby bezwartościowe, Jezus mówi swoje, a my bawimy się. Ktoś powie, oj, czepiasz się słów. Tak? To są właśnie takie zakamarki, które zalegają nasz sposób myślenia, a to plądruje nasze zwycięskie życie. Bo potem prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? No bo źle prosicie. Czy dobrą prośbą jest prosić Pana Jezusa, aby nas nie opuszczał? Prosić Go o coś, co On zapewnia, że nigdy nie zrobi? Bo jest na stałe z nami? No tak, ale to tak fajnie brzmi. No to módl się tak dalej. I nie będziesz otrzymywał żadnych odpowiedzi. A nawet, powiem za chwilę, jest to o wiele bardziej groźne. Albo modlitwa, spraw, abym. Albo, Panie, Ty chcesz, abyśmy. Wiecie, taki człowiek wie, co Bóg od niego oczekuje. Panie, ja wiem, co Ty ode mnie oczekujesz, ale tego nie robię. Mam myśl, mam pomysł. Ty to zrób za mnie. I dlatego nie robię tego, bo ty jeszcze tego nie zrobiłeś za mnie. Słuchajcie, to nie są drobiazgi. To są bardzo poważne rzeczy. Ktoś powie, o, jeszcze bardziej się czepiasz szczegółów. To wam powiem. Nasza mowa, nawet w modlitwie, ma być tak, tak. Albo nie, nie. A to wszystko, co jest mowa o jednym, a myślimy o czymś innym, to jest od złego. A my z tego robimy duchowe uniesienie. Wow. Albo Panie, pozwól nam. Ja nie pierwszy raz na to zwracam uwagę. Panie, pozwól nam. Słuchaj, masz dzieci albo miałeś dzieci. Jakby to dziecko przyszło do ciebie, ojcze, matko. Mamusiu, tatusiu, pozwólcie mi, abym był grzeczny. Na pierwszy raz to bym pomyślał, ale żartowniś. Ale jakby się to powtórzyło, to bym szybko pędził po pomoc jakąś, bo coś jest nie tak. No ale my, Panie, pozwól. Bo dotychczas nie pozwoliłeś mi, abym przestrzegał Twojego Słowa. Pozwól mi codziennie znaleźć czas na czytanie Twojego Słowa. Pozwól mi, bo Pan na razie nie pozwala. A skąd? Daję Ci tyle zajęć, zabiegany od rana do wieczora, że nie, Pan Ci nie pozwolił na razie. Więc pokornie Go prosisz. Ach, i wiele podobnych. To popatrzcie teraz, jak te modlitwy w jakim świetle stawiają Boga, bo my w ten sposób budujemy swoją wizję duchowości. Zobaczmy więc, jak obserwator na przykład z boku patrzący i słuchający takich modlitw pomyśli, że Bóg jest Bogiem, który unika człowieka. Ci ludzie się modlą, aby nie uciekał od nich, aby pozostał z nimi. Wow, co to za Bóg? A później mówimy, Emanuel, Bóg wśród nas. Same kontrasty, same sprzeczności. To powinno być usunięte, wyprostowane i mówić to, co należy i jak należy. To jest ważne, abyśmy się tego uczyli. Dajemy wyraz temu, że Bóg nie sprawił jeszcze, abym. A więc no wybaczcie, bracia i siostry, jestem taki, jaki jestem, bo Bóg jeszcze tego nie zrobił we mnie. Ale ja dzisiaj ci mówię, Bóg tego nigdy nie zrobi za ciebie. On oczekuje, że to ty masz zrobić, że to ja mam zrobić w swoim życiu ten porządek. I dlatego próżna modlitwa, Panie spraw, abym. On tego nie sprawi. Pojawia się wrażenie, że to nam bardziej zależy na tym całym życiu duchowym niż Bogu. Bogu jest to widać obojętne, bo nie sprawił, nie spowodował, po prostu. I dlatego my Go tak błagamy, gorliwie i takie duchowe, i takie nabożne. Ach. Drodzy, warto o tym pomyśleć. Albo na przykład oddzielnym jest traktowanie krwi Jezusa. To tylko krótko. Wielu uważa, że chroni przed złem. Ja wiem dlaczego. Bo taką piosenkę ktoś napisał. W Biblii tego nie ma. Tego nie znajdziecie w Bożym Słowie. Krew Jezusa Chrystusa skutecznie oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ale krew Jezusa Chrystusa nikogo nie chroni przed złem. Nikogo nie chroni przed upadkiem. Nikogo nie chroni przed grzechem. Słuchaj, żaden środek czyszczący, który masz w swojej łazience, może być najskuteczniejszym. Zmywa wszystko. Ale nie uchroni cię przed tym, że się znów nie zabrudzisz. Jeśli będziesz nieostrożny, wyjdziesz z łazienki i ubrudzisz się. I dlatego musisz wrócić, aby się umyć. I dokładnie jest to samo z krwią Jezusa Chrystusa. Ona doskonale oczyszcza ze wszelkiego grzechu. No, ktoś powie, zaraz. Krew Jezusa Chrystusa na odrzwiach w Egipcie. No, co? Zachowała przed... No złem było to, że umierali pierworodni, prawda? Ale to było z inicjatywy diabła? Czy to był anioł śmierci posłany przez Boga? A ta krew chroniła przed Bogiem. I gdybyście przyjrzeli się, wszystkie ofiary i wszelka krew, która była składana ofiarna, zawsze... W każdym przypadku chroni człowieka przed Bogiem, a nie przed diabłem. Boży gniew zasłania. Przed Bożym gniewem, przed konsekwencjami, przed Bożym sądem krew Chrystusa nas chroni. Dlatego On z tą swoją krwią wchodzi do tej górnej Jerozolimy, do świątyni, aby tam... zamknąć sprawę gniewu Bożego i sądu nad grzechem, bo On zapłacił za to cenę. Ale ona nie chroni przed mocą ciemności. A niektórzy mówią, osłaniam to parasolem krwi Jezusa Chrystusa, bo ona mnie chroni przed złem. I tak sobie idzie i nawet nie wie, kiedy jest zaatakowany przez zło, i upada, i zdziwiony, że krew go nie osłoniła. No dobrze, to inny temat, który cały wykład mógłbym poświęcić. Warto zauważyć również, że Nehemiasz, Duch Święty, wow, czas strasznie leci, przybył, aby dodać otuchy, aby zainspirować i zmotywować ludzi do działania. Zapewniał wszystkie materiały potrzebne do odbudowy. Czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców Jerozolimy. Sam nie zaangażował się bezpośrednio w pracę do odbudowy muru. Zwróćcie na to uwagę. Przez 13 rozdziałów nie zobaczycie Nehemiasza, który bierze jakieś kamienie czy belki i układa na murach. On tylko chodzi, dogląda, koordynuje. Bo to jest rola Ducha Świętego w moim i twoim życiu. Moją rolą jest słuchać Jego, co ma mi do powiedzenia. Edward, wyprostuj to. Edward, zostaw to. Edward, zabierz się za to. Edward, skoncentruj się na tym. I to jest moim zadaniem, aby Jego słuchać i wykonywać Jego polecenia. A nie mówić... O, Duchu Święty, no fajnie, że to zauważyłeś, ale wiesz co, ja jestem słaby. Ty weź, zrób to za mnie. Duch Święty przyszedł po to, aby wesprzeć mnie w mojej nieumiejętności. A gdy brakuje mocy? O tak, Duchu Święty, posil, wesprzyj. Ty masz moc, ja jestem słaby. Ale Ty masz moc. O tak, o moc Ducha Świętego możemy się modlić. To jest jak najbardziej wskazane. On posila, On dodaje otuchy, On inspiruje. Natomiast nie będzie wykonywał za Ciebie i za mnie tych zadań. Niezbędne prace wykonywali osobiście mieszkańcy Jerozolimy. I jeszcze przed przerwą warto zauważyć, że otaczający wrogowie zawsze pozostawali poza murami miasta. Wiecie, to dla mnie jest mocny przyczynek do czegoś, co może już w tej chwili zanikło, Ale parę lat temu jeszcze mieliśmy bardzo dużo problemów w kraju, bo pojawiła się tendencja, że ludzie wierzący zaczęli wierzyć, że można mieć demona. Narodził się na nowo i ma demona. No i co? I trzeba wypędzać z wierzącego demona. Tutaj do Jerozolimy nowonarodzonych. W środku był chaos, w środku były gruzy, na zewnątrz były powalone mury miasta i tak dalej, ale nigdy nie widziałem tam, żeby się Tobiasz, czy ten Arab, czy Sanballat, czy jakiś inny wróg znalazł w Jerozolimie. Nie znajdziecie tam żadnego wroga. Oni zawsze tylko z zewnątrz atakowali. Dlatego też moc ciemności może działać z zewnątrz. Ona może wysyłać pewną rodzaju opresję. Może wywierać presję na twoje życie. Ale nie obawiaj się. Nie jest w stanie zagarnąć twojego wnętrza. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Przejdźmy dalej do słuchania Bożego Słowa. Ono wznieca wiarę i poznanie. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. To list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 wiersz, a ten pierwszy to list do Rzymian 10:17. Drodzy, nie będę rozwijał tych tekstów, bo jako kaznodzieja miałbym tutaj dwa kazania do powiedzenia, ale przejdźmy dalej. Słuchanie Słowa Bożego oczyszcza. Jezus zwrócił się do uczniów, mówiąc: wy już czyści jesteście dzięki słowu, które wam przekazałem. Oczyszcza nasze myślenie. Bo wiecie, jeśli będziemy myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi, w górze nie ma nieczystości. W górze, w tej niebiańskim, duchowej rzeczywistości jest to, co dobre, co miłe, co pożyteczne. I tym napełniając swoje wnętrze, swoje umysły, po prostu oczyszczamy je. Oczywiście od grzechów i od wszelkich innych nieprawości oczyszcza nas krew Jezusa, o czym wcześniej mówiłem, ale również Jezus przekazał uczniom: wy już czyści jesteście dzięki słowu, które wam przekazałem. Intencją Bożego Słowa nie jest potępianie. Boże Słowo, Bóg nie posyła swojego słowa po to, aby kogoś potępić, aby zniszczyć, aby wkręcić w błoto, ale skorygować. Znany tekst, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dlatego taka wielka przemiana w mieszkańcach Jerozolimy w czasach Nehemiasza, a szczególnie wtedy, kiedy zaczęli słuchać Bożego Słowa, ta przemiana po prostu rewolucyjnie dokonała bardzo głębokiej przemiany ich życia, ich myślenia, ich postawy. Dalej, różne możemy zauważyć jednak postawy wobec słuchania Bożego Słowa. Różnych ludzi, ale w tym również chrześcijan. Nie myślmy, że to chrześcijan nie dotyczy. Ignorancja. Nie znam, nie potrafię zrozumieć i ten temat akurat mnie nie interesuje. Albo przypuszczenie. Mniej więcej wiem, o co chodzi, ale bez szczegółów. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać na to uwagę, cośmy słyszeli, abyśmy nie zboczyli z drogi. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków. A Biblia Gdańska, oj, mało kto z młodych będzie wiedział, co tam jest napisane. Abyśmy snać nie przeciekli. Wiecie, co to jest słowo snać? Kto wie na tej sali? O, Bronek, witaj w klubie. właśnie, abyśmy przypadkiem, abyśmy z jakiegoś przeoczenia nie przeciekli. Wiecie, bo z przeciekaniem, ja pamiętam u babci taki garnek był, który cygan podrutował i jakoś tam tą wodę można było w nim zagotować z powrotem. Tylko jak się postawiło go na takiej blasze, bo babcia miała taki piec, tam się paliła, była taka blacha, to ten garnek cały czas syczał. Ja się zastanawiałem jako młody chłopak, czemu inne garnki nie syczą, a ten syczy. No bo wiecie co? Bo przeciekał. Oj, sprawdźcie czasem, twoje życie nie jest podobne do takiego garnka, który snać nie przecieka. W niedzielę naładowany. Będę teraz zdobywał góry. Nie, przenosił góry. Bo wiara, słowo, ale takie słowo słyszałem. Taki Pan do mnie przemówił. A do soboty ledwo się dowleka. Czy Pan coś powie ciekawego jeszcze w tą niedzielę do mnie? Ledwo, ledwo. No bo taka jest sytuacja. No dobrze, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, i teraz zwróćcie uwagę na to, co tu jest napisane. Bo, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Przestępstwo i nieposłuszeństwo. Wiecie, jakie są różnice między przestępstwem a nieposłuszeństwem? Przestępstwo jest wtedy, kiedy wiesz, czego ci nie wolno, a to robisz. To jest przestępstwo. A nieposłuszeństwo to jest odwrotnie. Wiesz, co trzeba, co należy, ale tego nie robisz. A więc przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykają się z tym samym rezultatem, z tą samą karą. Jakże ujdziemy cało, jeśli pozwolimy sobie na nieczynienie tego, czego Bóg od nas oczekuje i czynienie tego, czego nam zabrania, czy tego nie powinniśmy robić. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. I konieczna końcowa myśl, jeśli chodzi o słuchanie Bożego Słowa, należy go nie tylko słuchać, ale również wykonywać. Wiecie, że zresztą tekst niech powie, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, nie czynicie tego, co mówię. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha moich słów, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody na ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny, nie częściowy, zupełny. Także bardzo ważne jest, abyśmy słuchając, wykonywali również Boże Słowo. To jest bardzo istotne. I ostatni podpunkt z tego cyklu wykładów, zawarcie przymierza. Słuchając Bożego Słowa, trudno pozostać biernym, obojętnym wobec przesłania, które Bóg przekazuje ludowi. Decydują się na zawarcie przymierza, czy odnowienie przymierza. O tym traktują rozdziały 10 do 13, więc nie będę tu cytował. Te trzy czy cztery rozdziały ostatnie księgi Nehemiasza zachęcam do przeanalizowania, do przeczytania. Ale istota duchowego przymierza to podejmowanie, to podjęcie zobowiązań. Jeśli słuchasz Bożego Słowa i mówisz, no muszę się nad tym zastanowić i coś z tym zrobić. Spodziewam się, że raczej nic z tym nie zrobisz. To jest tak, jak spotykasz kogoś nawet po latach I mówicie sobie, wiesz, musimy się spotkać. Musimy kiedyś znaleźć czas i spotkać się. Gwarantuję, nie spotkacie się. Jeżeli podejmiecie decyzję konkretną, weź swój kalendarz, kiedy masz czas. W przyszłym tygodniu, w porządku. Kiedy? Czwartek, piątek, środa? Nie, środa nie, bo idę na nabożeństwo czy na wykład. W związku z tym we wtorek albo w poniedziałek idę. We wtorek chórzyści też nie przyjdą. No ale w porządku. Ustalacie termin i wtedy dojdzie do spotkania. Ja do takiego spotkania miałem przywilej doprowadzić. Pozostało mi jeszcze żywych dwóch kuzynów. Ja jestem najmłodszy z tego całego kuzynostwa, właśnie nie, moja siostra. I nasi kuzynowie są o kilkanaście lat starsi, a więc już dobrze po 80. Przez lata nie mieliśmy żadnego kontaktu. Wreszcie zadzwoniłem i mówię do jednego, mówię, słuchaj, tak mam na sercu, żeby się spotkać. Mówi, to konkretnie, tylko konkretnie mówi, bo jak będziemy mówić o spotkaniu, a nie ustalimy, to nie będzie spotkania. Mówię, no to konkretnie. I ustaliliśmy. I spotkaliśmy się. I było bardzo fajnie. Dobrze. Zobowiązanie, drodzy, do którego prowadzi słuchanie Bożego Słowa, to świadoma potrzeba serca. Słuchajcie, zobowiązanie to nie jest nakaz przestrzegania listy uciążliwych zasad. Jeśli to traktujesz jako nakaz uciążliwych zasad, to twoje zobowiązanie jest naprawdę uciążliwym i twoje chrześcijaństwo jest naprawdę nie do pozazdroszczenia. Nie próbuj głosić innym takiej Ewangelii, bo nie będą zainteresowani. Nie będziesz tryskał entuzjazmem i przykładem, że prawdziwie wolność w Chrystusie jest wspaniała. No bo muszę przestrzegać te zasady. No więc dobrze, zobowiązanie to nie nakaz przestrzegania listy, ale to świadoma potrzeba serca. A rezultaty zawarcia przymierza? No to proces uświęcenia. Przymierze ma na celu uświęcać Boży lud. Bóg zawierał przymierze ze swoim narodem, aby się uświęcali, aby stawali się coraz bardziej podobni do Niego. A co oznacza uświęcenie? Oznacza oddzielenie się. To wspominałem już w poprzednim czy na pierwszym wykładzie. Ale oddzielenie się od świeckości, jej wpływów, jej filozofii, jej kompromisów. I także oddzielenie się z kolei do. To jest takie od i do. Taką fajną nazwę jakieś takie sklepy miały, nie? Od i do. Oddzielenie się od świeckości i oddzielenie się do. To nie jest oddzielenie się i bycie samotnym, samym. Nie chcę mieć kontaktu z grzesznym światem, bo się zbrudzę. Unikam tego i owego, bo po co? Nie, oddzielam się od, ale oddzielam się też do społeczności z Bogiem. I o tej społeczności sporo możemy słyszeć i słyszymy w głoszonym słowie. Do społeczności z Bogiem, do służby na rzecz Bożego Królestwa. Oddzielenie się do społeczności z Bogiem, aby uwielbiać i oddawać Jemu chwałę. Drodzy, i tym oto sposobem dochodzimy do finału. Zaczęło się od zadawania pytania, o co chodzi, dlaczego. Potem obraz odbudowy duszy, księga Nehemiasza. Nehemiasz typem osoby Ducha Świętego, odbudowa duszy. Dziś rezultat odbudowanych murów, obraz uporządkowanej duszy. Ale to był z mojej strony ostatni wykład tej serii.